Dziura do przepaści, czyli odwiedziny Towy i jego syna Chaima Turka w 1765 roku. Oto pierwszym posunięciem nowego, znielubionego za to w klasztorze króla, było odebranie braciom pieczy nad Twierdzą Jasnogórską, co zmniejszyło znacznie fundusze klasztoru i teraz, można powiedzieć, klasztor cienko wszędzie. Przeorowie zmieniają się co rok lub co dwa lata i żaden nie potrafi znaleźć rozwiązania, jako że oni, braciszkowie, nie są obeznani z prowadzeniem takiego gospodarstwa. A klasztor to jest gospodarstwo. Żaden też nie umie sobie poradzić z tym kłopotliwym więźniem, który przejął już całą wieżę oficerską, a starych oficerów ma za jakąś służbę. I trudno mu odmówić za hojne datki jakiej takiej wolności. Przeor przygląda się jemu samemu i często odwiedzającym go gościom. Godzinami przesiadują w kościele, wpatrzeni w święty obraz i ten widok gorliwej modlitwy i leżenia krzyżem całymi dniami robi na przeorze wrażenie. Zawsze chętni pomóc klasztorowi, wydają się łagodni i z karą swojego pana pogodzeni. Czasem zdarzają się w wieży jakieś kłótnie i krzyki. Kilka razy słychać było ich śpiewy. Tego im stanowczo zakazał, chyba że to będą śpiewy katolickie. Przeor Mateusz Łękawski, mniej im był przychylny niż jego następca i poprzednik, Mniński. Łękawskiemu doniesiono, że oni w izbie oficerskiej dopuszczają się bezeceństw, a i sam fakt życia rodziny ludzkiej na świętym terenie klasztoru nie podobał się przeorowi i drażniła go wielość kobiet, które się tu kręcą. Jego następcy natomiast wcale to nie przeszkadza. Mniński zwraca uwagę na malowidła w kaplicy, boleje nad złym stanem dachu i cieszy się z każdego grosza, a tego obficie dostarczają neofici. Na niewiasty popatrzeć lubi, a te podobają mu się szczególnie. Widzi teraz, jak do bramy podążają z Jakubem Frankiem dwie kobiety. Jedna z nich niesie niemowlę, druga prowadzi małą dziewczynkę. Jakub idzie przodem, pozdrawia wesoło pielgrzymów, a ci, zdziwieni jego wysoką turecką czapką i tureckim płaszczem, przystają i patrzą za nim. Przy bramie Jakub wita się z dwoma mężczyznami ubranymi po turecku. Robią to tak, jakby się dawno nie widzieli. Kobieta z niemowlęciem klęka przed starszym mężczyzną i całuje go w rękę. Przeor domyśla się, że to jej ojciec. Wydał więźniowi pozwolenie opuszczenia klasztoru. Ma wrócić przed nocą. Widzi, jak idą wszyscy w stronę miasteczka. Tak, to ojciec Hany Jakubowej, Jehudaa Towa Lewi. Niewiele się postarzał. Jest smagły i otyły. Jego bujna broda, wciąż czarna, bez śladów siwizny, zasłania mu piersi. Ma łagodne rysy i zmysłowe usta. Hana odziedziczyła po nim piękne, duże oczy i oliwkową barwę skóry, na której nigdy nie widać rumieńców. Docierają do stancji, którą wynajęła mu córka. Towa mości się na krześle. Nie będzie mu tu zbyt wygodnie. Woli raczej siedzenie tureckim zwyczajem na poduszkach. Ręce układa na sporym brzuchu. Są miękkie i delikatne jak ręce mędrca. Jego syn, brat bliźniak Hany, Chaim, wyrósł na przystojnego mężczyznę, choć nie jest tak postawny jak ojciec. Ma jak Towa okrągłą twarz o regularnych rysach. Ciemne, bardzo gęste brwi prawie się ze sobą łączą i poziomo dzielą jego twarz. Chaim, ubrany po turecku, jest miły i serdeczny. Uśmiech nie schodzi z jego twarzy, jakby próbował nimi wszystkimi zawładnąć. Widać po nim, że wychowano go w miłości, bo jest pewny siebie, choć nie pyszny. Stary Towa trzyma na kolanach awacze, która teraz zrobiła się chuda jak sarniątko. Dlatego dziadek podsuwa jej suszone figi i tureckie słodycze. Hanna siedzi przy ojcu z Jakubkiem przy piersi. Małe rączki dziecka bawią się frędzlami chusty, którą jej ojciec przywiózł w prezencie. Po przybyciu ojca i brata Hanna bardzo się ożywiła. Ma pewność, że teraz nastąpi znacząca zmiana, choć nie wie jaka. Gdy rozmawiają, przenosi badawczy wzrok z męża na ojca i brata. Jest bowiem zależna od mężczyzn, od tego, co postanowią. I tak cały wieczór, aż morzy ją sen. Jakub wróci do celi późno w nocy. Następnego dnia Roch dostanie z tego powodu zapas dobrego tureckiego tytoniu i kilka fajek. Nie do pogardzenia będzie też brzęcząca moneta, którą schowa szybko do postrzępionych kieszeni spodni. Do klasztoru prócz hojnego datku powędruje kosz smakołyków. Ktoś mówił, że bracia, jako że wielu przyjemności życiowych mieć nie mogą, bardzo są łasi na słodycze. Gdy Jakub mówi, zdawać by się mogło, że Towa go nie słucha. Ciągle rozgląda się po izbie, patrzy na swoje palce, od czasu do czasu z westchnieniem zniecierpliwienia zmienia niewygodną pozycję. Ale to nieprawda. Towa słucha uważnie. Może rzeczywiście denerwuje go to, co opowiada mu Jakub, któremu 5 lat w odosobnieniu dało dużo czasu do snucia swoich pomysłów. Część z nich Towa uważa za nierealne, inne za szkodliwe. Kilka jest interesujących, jeden straszny. Towa nie może już słuchać o Szechinie uwięzionej w obrazie w klasztorze. Zaczyna bębnić palcami. Jakub po raz kolejny, jakby powracanie do tego samego tematu w rozmowie czyniło ją bardziej realną, powtarza słowa Zoharu. W najgorszym miejscu znajduje się wybawienie. Czeka na efekt tych słów. Zawiesza głos, a potem nagle podnosi palec do góry, jak to on, i pyta dramatycznie. A my gdzie się znaleźliśmy? Bardzo się zmienił. Jego wygolona twarz pociemniała, oczy przygasły. Ruchy ma kanciaste, jakby tłumił gniew. Ta gwałtowność budzi w innych lęk, dlatego nikt mu nie śmie odpowiedzieć. Jakub wstaje. Teraz będzie chodził po izbie pochylony do przodu, z palcem wzniesionym do góry, wskazującym na drewnianą powałę. To jest Nikwe Detom Rabe, droga do przepaści. Ta Częstochowa, ta Jasna Góra. To jest brama rzymska, przy której według innych słów Zoharu siedzi Mesjasz, rozwiązując i zawiązując. To jest ciemne miejsce, przedsionek otchłani, w którą my musimy iść, żeby uwolnić uwięzioną tu Szechinę. I dalej jest to, co było. Żeby wejść wyżej, trzeba spaść jak najniżej. Im ciemniej teraz, tym jaśniej się zrobi. Im gorzej jest, tym będzie lepiej. Ja nie wiedziałem od razu, dlaczego mnie tu posadzono, mówi Jakub. Jest napięty, podniecony. Jego teść dyskretnie patrzy na córkę. Ta wpatruje się w podłogę, nieobecna. Czułem tylko, że mam się nie sprzeciwiać temu wyrokowi. Ale teraz wiem. Mnie tu dano, bo tu jest więziona Szechina na tej nowej górze Syjon, schowana pod malowaną deską, pod obrazem jest panna. Sami ci ludzie tego nie widzą. Myślą, że czcią otaczają ten wizerunek, ale on jest tylko odbiciem Szechiny, jej wersją dostępną ludzkiemu wzrokowi. Dla Towy to, co Jakub mówi, wydaje się szokujące. Jest z nim jeszcze gorzej, niż wynikało z listów, które mu słał zięć. Towa widzi jednak, że częstochowska kompania przyjmuje te słowa jako całkiem naturalne. Jakub mówi, że Szechina znajduje się w niewoli u Ezawa, dlatego trzeba jej towarzyszyć uwięzionej, jak on sam to robi, bo oto stał się strażnikiem Szechiny w obrazie jasnogórskim. Mówi, że to Polska jest krajem uwięzienia Szechiny, boskiej obecności w świecie. I to tutaj Szechina wyjdzie z więzienia, by uwolnić cały świat. Polska jest najszczególniejszym miejscem na ziemi, jednocześnie najgorszym i najlepszym. Trzeba podnieść Szechinę z prochu i zbawić świat. Szabtaj próbował i Baruchia próbował, lecz dopiero Jakubowi się uda, bo znalazł się w odpowiednim miejscu. Przyjrzyj się, ojcze, zwyczajom światowym, mówi Towie jego córka, ukochana Haneła, jakby się nagle obudziła. U Ismaela uganiać się za Szechiną nie można, bo Szechina w kobiecie jest, a oni, Ismaelowi, kobietę mają za nic, jest niewolnicą i nikt jej nie szanuje. Szechinę można odnaleźć tylko w takim państwie, gdzie niewieście hołd się oddaje. I tak jest w Polsce. Nie tylko stoją tu przed niewiastami z odkrytą głową, komplementa im prawią. Są dla nich jak służący, a na dodatek otaczają najwyższą czcią tę pannę z dzieciątkiem tutaj, w Częstochowie. To jest kraj panny. To i my się powinniśmy pod jej skrzydła schować. Bierze w swoją dłoń rękę męża i podnosi ją do ust. Pan uczyni nas rycerzami tej panny. Wszyscy będziemy wojownikami Mesjasza. Ojcu Hany przychodzą do głowy myśli, których nie potrafi się pozbyć. Żeby ją stąd z dziećmi zabrać. Wytłumaczyć jakoś Jakubowi, że to dla ich zdrowia. Albo i porwać. Gdyby tak nająć zbirów? Jakże tu ciemno, jakże wilgotno. Życie w murach twierdzy czyni ich podobnymi grzybom. Hanę bolą kości. Ma spuchnięte kostki u nóg. Jej twarz obrzękła, zbrzydła. Dzieci są delikatne i lękliwe. Śliczna awacza, ściągnięta z Warszawy, jest nieśmiała i małomówna. Powinna mieć lepszą opiekę. Jakub nie uczy jej tutaj niczego dobrego. Dziewczynka biega po garnizonie, rozmawia z wojakami, zaczepia pielgrzymów. Dzieci mają za mało słońca. Pożywienie zaś, nawet kupowane w najlepszych tutejszych kramikach i sprowadzane z daleka, jest nieświeże i podłej jakości. Jakub mówi, gestykulując rękami, a oni, ściśnięci w izbie oficerskiej, siedzący na siennikach i na podłodze, słuchają go. Ajelet Achuwim, czyli jelenica ulubiona, łania, do tego miejsca, do którego ja idę, podążał już przedtem Jakub z pisma, a potem pierwszy Jakub, Szabtaj Cwi, a teraz idę ja, prawdziwy Jakub. Mówiąc ja, bije się w szeroką pierś aż dudni. Do tego miejsca kołatali już patriarchowie. Mojżesz, Aaron, Dawid, Salomon i wszystkie filary świata. Jednak otworzyć go nie mogli. W tym miejscu, do którego idziemy, nie ma śmierci. Mieszka w nim panna, bezoka dziewica, łania, która jest prawdziwym Mesjaszem. Teraz Jakub milknie i przechadza się dwa kroki w jedną, dwa kroki w drugą stronę. Czeka, aż dojdzie do nich, co powiedział. Panuje absolutna cisza, na której tle chrząknięcie Towy brzmi jak grzmot. Jakub zwraca się do niego i ciągnie. To wszystko jest zapisane. Ty to wiesz. Panna jest boską mądrością ukrytą w malowanej desce jak królewna w wysokiej wieży, której nikt nie zdobędzie. Dla niej trzeba popełniać obce uczynki, czyny, które wywracają świat na nice. Pamiętacie tego węża w raju? Wąż namawia do wolności. Kto wykarczuje drzewo poznania, a osiągnie drzewo życia i zjednoczy się z panną, posiądzie wiedzę o zbawieniu. Tę, dat skrytą. Wszyscy powtarzają to słowo. Dat. Wszędzie dat. Towa jest zdumiony zmianą, jaka zaszła w zięciu. Zanim tu przyjechał, słyszał plotki, że Jakub umarł, a zastąpił go nowy. W istocie to jest nowy człowiek. Ma niewiele wspólnego z tym, któremu szeptał do ucha tajemnice pod ślubnym baldachimem. Towa z Chaimem śpią w zatęchłej, brudnej chałupie, z której wyprowadzili się właściciele. Towa brzydzi się tu dotknąć czegokolwiek. Wychodek jest taki, że od jego wyziewów robi mu się słabo. Ot, daszek na kołkach, zasłonięty brudną szmatą w sąsiedztwie kupy gnoju. Do tego wychodka musi go podprowadzać syn. Stary Towa unosi nieco długi płaszcz, panicznie się bojąc, że uwala się w gównie. Codziennie obiecuje sobie, że porozmawia z Haną i codziennie nie śmie jej zapytać, czy pojedziesz ze mną do domu? Chyba dlatego, że wie, co ona odpowie. Towa widzi też, że w ciągu tych 2 tygodni wizyty Jakub owładnął także Chaima. Stworzyła się między nimi jakaś komitywa, jakieś dziwne, dwuznaczne porozumienie, pełne wzajemnego oddania. Chaim powtarza coraz więcej po Jakubie, mówi jego słowami. Jakub Frank to jest więc ktoś, kto ukradł Towie dzieci. Stało się coś bardzo złego. Towa wysupłuje swoje amulety, modli się nad nimi i zawiązuje je córce i wnuczce na szyi. Widocznie Towa jest małej wiary. Jednego wieczoru dochodzi do kłótni. Towa nazywa Jakuba zdrajcą i oszustem, a ten uderza go w twarz. Towa o świcie rusza z niechętnym tej decyzji, zgnębionym Chaimem do domu, nawet nie pożegnawszy się z córką i wnuczką. Wzburzenie nie opuszcza go przez całą drogę. Już w myślach układa list, jaki roześle po wszystkich prawowiernych gminach w Europie. Napisze do Morawy i do Altony, do Pragi i Wrocławia, do Salonik i Stambułu. Stanie przeciwko Jakubowi. Są jednak rzeczy, w których teść i zięć się ze sobą zgadzają. Trzeba spojrzeć na wschód, na Rosję. Tutaj w Polsce ich protektorzy powoli tracą wpływy. Obaj, i Towa, i Jakub, zgodnie uważają, że zawsze trzeba trzymać z silniejszymi. Wkrótce po nagłym wyjeździe Towy ruszają wysłannicy układać się z Moskwą. Prowadzi ich Jakubowski, szczęśliwy, że przywrócono go do łask. W wieczór przed wyjazdem odbywa się przy wieży wspólna wieczerza. Sam Jakub nalewa posłom wina. Powinniśmy być wdzięczni pierwszemu, który uczynił ten nowy krok w tureckiej religii. Również drugiemu, który odkrył Dat Edoma, czyli chrzest. Teraz ja was wysyłam do Moskwy, gdzie musi być trzeci, wyższy, kosztowniejszy stan. Kiedy to mówi, wstaje i chodzi po izbie, a wysoka czapka zahacza o belki powały. Tej nocy przed podróżą posłańcy Wołowski, Jakubowski i Pawłowski obcują z Haną. W ten sposób wszyscy stają się Jakubowi braćmi i krewnymi jeszcze bardziej niż do tej pory byli.